Dzień dobry, te zawody wygrał mój gość, Grzegorz Schetyna, który właśnie przyjechał do pracy z Wrocławia do Warszawy. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
A tak w ogóle to ma pan daleko, na przykład do biura? Z domu?
Biuro mam blisko rynku we Wrocławiu.
No ale nie wiemy, gdzie pan ma dom, więc...
A myślę, że to jest autobusem...
którym pan nie jeździ.
Jeździłem.
Grzegorz Schetyna się uśmiecha autobusem.
Były takie czasy. Muszę się przesiadać przy dworcu. Autobus i wtedy tramwaj. To jest 28-30 minut. Samochód w korkach trochę dłużej, a normalnie 15-20.
Proszę państwa, polecam chodzenie pieszo do pracy. Ja mam 2 km, 700 metrów.
Ale dzisiaj też przyszedłem do pana.
Bardzo mnie to cieszy. Człowiek z połamanym sumieniem. Tak, w zasadzie można było panu mówić, jak i o wszystkich posłach Platformy. I zastanawiam się, jak wygląda połamane sumienie.
I innych klubów, które głosowały, wstrzymały się przy głosowaniu nad ustawą o Sądzie Najwyższym.
No właśnie, Tusk połamał panu to sumienie, czy nie wiem, czy kto inny, inni szatani byli czynni?
To kwestia takiej kalkulacji politycznej i decyzji, która no, musi inwestować, jestem przekonany, że musi przede wszystkim inwestować w przyjęcie pieniędzy z KPO.
No panie pośle, ale skąd w ogóle nagle ta sympatia do pieniędzy z KPO? Przecież jak był głosowany KPO, to byliście przeciw. To wtedy krzyczeliście na lewicę, wtedy krzyczeliście na lewicę, która głosowała razem z PiS-em, że to zdrada.
Głosowała teraz za, bo mówiliśmy, że trzeba, jeżeli głosować, to trzeba sprawdzać. Tak samo tutaj. Teraz ta sytuacja jest... wstrzymaliśmy się dlatego, żeby dać możliwość sięgnięcia wreszcie po te pieniądze, żeby skrócić męki PiS-u. Poprawimy tę ustawę w Senacie.
Ale nie poprawicie tej ustawy w Senacie, bo zostaną odrzucone poprawki i takie to będzie.
No ale...
ale sekundkę, bo wie pan, to są już takie technikalia polityczne. Szymon Hołownia wytacza najcięższe, najsroższe armaty. Mówi, że pan ma połamane sumienie, że wszyscy macie połamane sumienie, bo zdradziliście konstytucję, zdradziliście prawo, a mówiliście ludziom, obiecywaliście, że konstytucja jest najważniejsza.
Szuka miejsca na scenie politycznej. Ma licencja poetyka Szymona Hołowni.
Czyli to wszystko, co on mówi, to jest nieważne. To tylko
wydaje
taka...
wydaje mi się, że...
propaganda partyjna.
Pewne... chce być tutaj, dać twarde świadectwo. Nie chcę go tłumaczyć, bo to on zrobi pewnie najlepiej. Chce dać twarde świadectwo, że będzie walczył o konstytucję, praworządność. My też walczymy i ta walka trwa już 8 rok.
Ale on do pana mówi. Pan w 2016, ja nie pamiętam, ale pan na pewno pamięta, mówił, będziemy opozycją totalną. Z totalną władzą będziemy totalnie walczyć.
Nie, z metodami totalnej władzy, ze złamaniem praworządności.
Pan mówił to w 2016, tak?
Wiosna 2016.
Co się zmieniło? Teraz władza zelżała, jest już fajna?
Nie, nie jest fajna i trzeba z tymi zawłaszczaniem państwa, zniszczeniem państwa, zniszczeniem praworządności, demokracji parlamentarnej, z tym, co robi prezes Obajtek, z tym trzeba walczyć, totalnie.
Walczycie w ten sposób, że pomagacie PiS-owi dostać pieniądze.
Nie, pomagamy Polakom dostać pieniądze, pomagamy polskim samorządom i przedsiębiorcom.
A to niech mi pan wytłumaczy w takim razie dobrze, bo ja rozumiem, gdyby tak było, gdyby pan było tak, jak pan mówi, że w zasadzie chodzi o te pieniądze, no to naprawdę rodzi się pytanie, dlaczego Platforma tak późno zmądrzała? Dlaczego przez cały ten czas blokowaliście pieniądze unijne?
Ale nie blokowaliśmy,
głosował pan
przeciwko. Ale pieniądze europejskie blokowała nieudolność PiS. Że pan sobie dobrze zdawał sprawę z tego, o czym rozmawiamy.
Ale ja sobie dość dobrze zdaję sprawę z pańskich głosowań.
Nie opozycja decyduje o tym, w jaki sposób pozyskane są pieniądze, tylko aktywność lub jej brak rządu. I to mieliśmy w tej sytuacji przez 21 miesięcy. Jeżeli dochodzi do takiej, po 21 miesiącach, dochodzi do takiej sytuacji, że wraca temat pieniędzy europejskich.
Zwracam się do Grzegorza Schetyny, jest prawie 7 po 8, a moim gościem jest właśnie były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Czy może pan nam przypomnieć, jak pan głosował nad przyjęciem ustawy o KPO, nad przyjęciem tego budżetu?
Byłem przeciw, tak jak cały klub.
Czyli wtedy te pieniądze unijne nie były najważniejsze.
Nie, dlatego, że teraz... ustalaliśmy razem z innymi partiami politycznymi oprócz SLD, że musimy wyegzekwować gwarancję, że te pieniądze zostaną skutecznie w Polsce przekazywane przez rząd.
Panie pośle, ufa pan jeszcze Szymonowi Hołowni, bo Gazeta Wyborcza pisze, że zaufanie Tuska do Hołowni szoruje po dnie. no to pytam, czy pański również.
Nie będzie innej opozycji demokratycznej, nie będzie innego personalnego i politycznego zestawu. Opozycja musi znaleźć porozumienie, musi znaleźć wspólny mianownik, musi ustalić, w jaki sposób idzie do wyborów.
Ale czy pan mu ufa?
I Szymon Hołownia jest niezbędny do tego, żeby pomóc opozycji wygrać wybory. Znaczy, i to jest dla mnie coś oczywistego. I nie sądzę, żeby zaufanie mogło tutaj, czy brak zaufania mógł zbudować jakieś nowe relacje.
To jest dość kluczowe, przepraszam. No jeżeli z kimś idziemy do wyborów na przykład, no to dlatego, że ufamy mu, że nie wiem, w ostatniej chwili nie zrobi nam czegoś...
Dlatego te 10 miesięcy, które jest do wyborów, nas dzieli, musi być poświęcone temu, żeby te relacje zbudować, zaufanie zwiększyć i zbudować konstrukcję.
Z kim ja rozmawiam? Rozmawiam z człowiekiem, który sam był Brutusem, a później Brutusów na swojej drodze spotkał.
Rozmawia pan z człowiekiem, któremu udało się zbudować koalicję europejską i wygrać i pakt senacki, i wygrać wybory do Senatu.
Który wbijano mu w plecy, nosi w kieszeni.
Ale
tak?
Wybory do Senatu zostały wygrane dlatego, że zbudowaliśmy zaufanie. To zaufanie dzisiaj musi być także zbudowane, panie, tak jak wtedy.
Panie pośle, w zasadzie powinniście się z Hołownią dogadywać, bo jak patrzę na to, kto tam jest u Szymona Hołowni, no to 6 na 7 posłów koła Polska 2050 to politycy z Koalicji Obywatelskiej, politycy Platformy.
Którzy weszli z list Koalicji Obywatelskiej do Sejmu.
Jak patrzymy na zaplecze, to tam jest były minister z Platformy, Jacek Cichocki, jest pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli była wiceminister, jest 2 wojewodów z Platformy. W zasadzie cały taki platformerski staw w tej chwili siedzi u Szymona Hołowni.
No to dobrze, to jest bardzo dobra diagnoza, tak bardzo wnikliwa, panie redaktorze. To oznacza,
tam w takim razie...
że znajdziemy to porozumienie. Jeżeli pan zakłada, że to są ludzie nam bliscy ideowo i wspólnej historii, ja uważam, że zgadzam się z panem redaktorem. Nie często mi się to zdarza. Świetnie pan to ujął. Dlatego się porozumiemy.
To, czy możemy to powtórzyć, nagrać
Hołownią,
i powtarzać?
Porozumiemy się z Szymonem Hołownią i pójdziemy do wyborów razem, w porozumieniu, i wygramy te wybory z PiS.
Dobrze, to bardzo wam wszyscy życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i wesołych świąt, ale na razie pozostaje pytanie, jak chcecie się dogadać, skoro najpierw się poobrażamy, a później padniemy
ale
sobie
pan
w
redaktor
objęcie.
Uważa, że jedno głosowanie musi zdemolować relacje i spowodować, że nie będzie porozumienia. A ja uważam inaczej.
Dobra,
ale to proszę mi dać pół zdania jeszcze powiedzieć, że właśnie takie głosowanie i to, co z tego głosowania wyniknęło, medialny zamęt wpłynie na to, że takich błędów nie będzie, takie błędy nie będą popełniane w przyszłości. Mówię jeszcze tylko jedno, żeby porozumienie, żeby...
Ja w tej sprawie, ja mam w tej sprawie, przepraszam, że dopytam, bo musimy kończyć, a pytanie brzmi, czy możliwe jest start w wyborach w konfiguracji Platforma PSL, Hołownia, Lewica osobno?
Jest możliwe, jeżeli uważam, tylko musi być na to zgoda i akceptacja całej opozycji demokratycznej. Wszystko, cały system, w jaki sposób pójdziemy do wyborów, musi być zaakceptowany przez wszystkich liderów opozycji. I nad tym trzeba pracować,
tak się stanie,
i to trzeba zbudować.
O tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać jeszcze o paru innych rzeczach, nie tylko o strzelaniu fochów w RMF24 w interi.pl. Tam dalszy ciąg tej rozmowy. Panie pośle, bo to jest poważne pytanie, no bo jeżeli jest możliwa taka konstrukcja Platforma PSL Hołownia, którą już Szymon Hołownia kąśliwie nazywa, że to byłaby nie Polska 2050, ale Polska 2015, bo to byłby powrót do tego, co było. No plus on, ale jak popatrzymy, to w zasadzie ci sami ludzie. Teraz zostawmy to. No to jest pytanie, czy w takim razie zapowiedzi Donalda Tuska, że nie wpuści na listę nikogo, kto będzie inaczej głosował w sprawie związków partnerskich. Rozumiem, że te zapowiedzi są już nieważne.
Mówił to adresowo do członków Platformy, tak?
Platformy, żeby sprawa cała reszta może głosować jak chce.
Jak zrobić, żeby opozycja demokratyczna mogła pójść razem? To jest główne pytanie. Ja uważam, że tym powinien zarządzić komitet sterujący liderów partii opozycji demokratycznej. To powinna być wspólna,
ale oni
to
nie chcą
być,
z wami
ale
iść,
nie będzie,
bo im się
nie,
wyda.
Nie pójdziemy razem, jeżeli nie będzie wspólnej akceptacji. Nawet w takim wariancie, o którym mówi pan redaktor, że 3 partie idą razem, a jedna idzie osobno.
Tak?
Ale Ale i tak założenie musi być takie, że te komitety wyborcze ze sobą nie konkurują, nie walczą ze sobą, tylko rywalizują
jakieś, to są jakieś, umówmy się.
Ale nie, dlaczego?
To są jakieś żarty. To znaczy, panie pośle, przepraszam, są wybory. Zakładamy, że idziecie osobno. No to przecież wyborcy są ci sami. Pan będzie musiał stanąć i powiedzieć ludziom, nie głosujcie na lewicę, tylko głosujcie na mnie.
Każdy wyborca antypis, który chce odsunąć PiS od władzy, musi mieć propozycję złożoną przez opozycję demokratyczną. Ale dlatego, jeżeli niemożliwe jest pójście jedną listą, a to jest bardzo trudne, jak widzimy, to trzeba umówić się i wspólnie zaakceptować podział tego tortu.
Wrócimy jeszcze do tej rozmowy. Być może mam do pana dwie inne pytanie. Ustawa wiatrakowa, i to jest proste pytanie dość. Poprzecie tę ustawę, czy nie?
Tak, zdecydowanie tak.
Dziękuję, kropka. To bardzo dobrze. Zdecydowanie poprzemy ustawę wiatrykową, zapewnia Grzegorz Schetyna.
Jeżeli ona będzie w takiej formule, o której rozmawialiśmy.
Nie, no jasne, jeżeli tam nie wpiszą czegoś
temu,
na co się
tego nie wiemy nigdy.
Czy Niemcy powinny zgodzić się na przekazanie Ukrainie czołgów Leopard 2?
Niemcy powinny dać akceptację krajom, które posiadają czołgi Leopard 2.
To jest jedno. A czy powinny same przekazać?
Powinny same przekazać. Ja uważam, że po zmianie ministra obrony narodowej, która się dokonała kilka dni temu,
z tym, że nowy minister obrony jest uważany za największego sojusznika Rosji w tym rządzie.
Nie jest tak. Te jego wypowiedzi ostatnie są bardzo jednoznaczne, jeśli chodzi o
agresję. Kiedyś się przyjaźnił z Rosją, a teraz
już nie. Był w komisji w niemiecko-rosyjskiej współpracy w Bundesracie. Ma te swoje historie, ale uważam, że Boris Pistorius, bo tak się nazywa, ma szansę otworzyć nowy etap w tej polityce Niemiec, która ma bardzo wiele znaków zapytania, jeśli chodzi o relacje niemieckie.
Czy możliwe
jest,
że
to spotkanie w Ramstein jutrzejsze?
No właśnie o to pytam.
Że to spotkanie może być decydujące i kluczowe. Mam nadzieję, że Niemcy dzisiaj zwlekają z tą odpowiedzią, żeby jutro powiedzieć twarde tak.
Jutro będzie spotkanie, bardzo ważne spotkanie ministrów obrony państw NATO w Ramstein w Niemczech. No i to jest właśnie poświęcone współpracy i pomocy Ukrainie.
I wydaje się, tak niektórzy eksperci piszą,
że
być może tak, że jutro jest ten dzień, w którym Niemcy naprawdę zmieniają, osiągają ten punkt zwrotny i zmieniają politykę w stosunku do Rosji.
Przepraszam, wojna wybuchła 11 miesięcy temu. Niemcom dość długo zajmuje dochodzenie
Ale
do
Niemcy
takiej
też są, proszę pamiętać, że są drugim podmiotem, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy.
Finansowo, ale to też tylko wtedy, jeśli przyjmiemy ich zapowiedzi za zrealizowane. Jeśli się liczy deklaracje niemieckie, to tak, ale na razie nie.
Potrzebne jest twarde stanowisko niemieckie wsparcia dla Ukrainy, także w wymiarze militarnym. To jest ważne i być może krytyczne dla Ukrainy, więc dlatego trzeba po prostu czekać na tę decyzję i ją egzekwować. Ja myślę, że nie pozwolą sobie na to Niemcy, żeby dalej przesuwać tak i pokazywać brak zdecydowania w tej kwestii.
Znaczy, no Niemcy na razie pokazują nie tyle brak zdecydowania, ile ewidentnie
mówię o braku zdecydowania, bo oni deklarują jedno, a nie dostarczają, nie dowożą. I to jest problem, jest politycznie słaby.
Pan był ministrem spraw zagranicznych, to niech pan nam wytłumaczy. Ja zadaję to pytanie każdemu, ale myślę, że Polacy tego nie rozumieją. Ja sam tego naprawdę nie rozumiem. Cała Europa Zachodnia, bo ja rozumiem, że Francuzi nienawidzą Amerykanów, więc każdy, kto walczy z Amerykanami, od razu może liczyć na cień sympatii Francuzów. Ale na przykład, czemu Włosi, czemu wspomnieni Francuzi, czemu reszta Europy w zasadzie najchętniej dogadałaby się już z Putinem, żeby zakończyć tę
Chciałaby wojnę. Zakończyć wojnę i martwi się, że nie ma sposobu, że Putin radykalizuje swoje stanowisko
no
i ludzie dalej giną.
Ich największe zmartwienie jest takie, że ten Putin jest niesympatyczny.
Ale historia potwierdza pańskie obawy i takie oczywistości, że Europa, szczególnie ta zachodnia,
jest
nie
durna.
Nie chce tak wojny. Uważa, że można się,
tak było ze Stalinem,
że można się porozumieć. No, historycznie wiele razy tak było właśnie, że business as usual zawsze jest na pierwszej linii. Bo jest wygodniej, bo tak jest bardziej komfortowo.
Oni tak tracili
Ale
pieniądze.
Po co ginąć i po co ryzykować? Lepiej tak tracili i traciła Europa, ale to jest kwestia wyciągania wniosków. To nie jest takie oczywiste. Jak
widać, nie jest takie oczywiste. Pytam o to dlatego, że to jest rzadki moment, kiedy polska opozycja i polski rząd mówi jednym głosem.
Tak, ale Bardzo rzadki, ale rzadki. Uważam, że to ważne, że w tej...
W sprawie Ukrainy Platforma nauczyła się mówić jednym głosem z PiS-em.
Nie, PiS się nauczył. PiS nauczył się słuchać. Nie,
jakby, jakby to panu powiedzieć. PiS od początku był radykalny, że trzeba pomagać, a u was były głosy różne. No,
przypomnę panu, jakie, co oni mówili o Ukraińcach, jakie były relacje między rządem PiS-a a Ukrainą.
Mówimy o sytuacji, odkąd...
O tym, że nie było, że premier Morawiecki nie był w Kijowie do czasu konfliktu. Tak. Znaczy, tak. Jakby pan, nie chcę się teraz kłócić, kto miał rację. Tak, ważne, że mówimy jednym głosem, że Polska, przede wszystkim Polki, Polacy pomagają.
Że nagle te patrioty, które przecież nie mogły tam trafić, mogą trafić na Ukrainę.
Mogą trafić na Ukrainę, bo taka jest decyzja NATO i Amerykanów.
Przecież zapewnialiście nas wszyscy, nie. że nie mogą, że to bzdura.
Przepraszam. Mówiliśmy, że trzeba...
Przeprosiny przyjęte.
Trzeba wyszkolić załogi Ukraińców, które będą patrioty obsługiwać. I tak się stało. Byli szkoleni w bazie w Ramstein przez Amerykanów. I dlatego te mogą obsługiwać te patrioty.
Boże, wszyscy wasi eksperci przychodzili do studiów telewizyjnych rozsianych po całym mieście i opowiadali, że to są bzdurne pomysły Kaczyńskiego, który kompletnym jest niemotą i nie rozumie, że to 2 lata trzeba się
ale
szkolić.
Ale Kaczyński przecież mówił...
Kaczyński
mówił o tym, że Niemcy nie będą...
Zapraszamy Janusza Kowalskiego,
Są w stanie obsłużyć skutecznie patriotów i nie zestrzelą rosyjskich rakiet. Czy to mówił Kaczyński? Nie pamiętam.
Nie, on miał raczej wątpliwości, czy będą bronić
Polski. Że nie będą walczyć z rosyjską bronią. No przecież to było kompromitujące.
Uważa pan, że to kompromitujące?
No tak,
że,
znaczy podważające istotę NATO i współpracy sojuszniczej.
Nie istotę NATO, tylko podważające politykę Niemiec. Sam ją pan podważał 10 minut temu. No nawet nie 10, no, ale 7.
Mówiąc, wymuszając niemieckie patrioty na Ukrainie, mówił, że żołnierze niemieccy nie będą strzelać
Kaczyński
do rosyjskich rakiet.
Osiągnął to, co chciał. Chciał, żeby patrioty poszły na Ukrainę. Ten pogardzany,
obrażając wszystkich pokoleń.
Pogardzany, wyszydzany Kaczyński dowiózł swoje.
Nie, on dowiózł tylko...
Tylko kto?
Tylko Amerykanie.
Tylko Donald Tusk, tak?
Amerykanie, nie. To była decyzja amerykańska.
Decyzja amerykańska.
A nie Kaczyńskiego.
Nie, oczywiście.
Proszę nie przeceniać jego możliwości.
Nie, ja nie przeceniam jego możliwości, tylko nagle się okazuje, że to Kaczyński wie, co zrobią Amerykanie, a wy wmawiacie nam, że nie, że się nie da. No ale dobra. Pan tego nie chce przyznać, no bo co pan może powiedzieć? Że Donald Tusk się kompletnie
skompromitował. Mogę powiedzieć, że decyzje podejmowane są przez sztab generalny NATO i przez najważniejszych sojuszników. To mogę być, a nie przez Kaczyńskiego. Ale mamy inne zdania w tej sprawie.
Nie, ja też uważam, że nie przez Kaczyńskiego. Tylko uważam, że on w tej sprawie miał rację, co pokazują fakty. A pan tego nie może przyznać.
Nie mogę, bo pamiętam, co mówił wokół. Jaką robił atmosferę.
Nie, ja wiem, że pan nie może. No zostawmy, że pan nie może.
Jaką tworzył atmosferę, jak podważał relacje sojusznicze. No przecież to wszystko słyszeliśmy.
Czy to prawda, że Ryszard Sznep ma być przyszłym ministrem spraw zagranicznych w rządzie Platformy?
Nie słyszałem o tym.
Nie? Państwo koledzy partyjni mówią, że Donald nie chce dawać tego ludziom z Sejmu, wybierze Sznepfa.
Doświadczenia spore, jeśli chodzi o ambasadorowanie. Był ambasadorem w Madrycie i w Waszyngtonie.
Tak.
Wcześniej wiceministrem.
Wcześniej był ambasadorem w Kostaryce.
Tak, jeszcze wcześniej. I wiceministrem w rządzie Marcinkiewicza, jak dobrze pamiętam.
Chyba tak.
W 2005 roku.
Wszystko dobrze, wszystko świetnie pamiętamy. No i będzie ministrem spraw zagranicznych.
Nie uważam, żeby teraz był ten temat na stole, że teraz Donald Tusk mebluje rząd.
A nie mebluje rząd. On opowiadał, że wszystko już ma, że już wszystko ma umeblowane, że już ma te wszystkie ustawy, które w 100 dni...
Wszystkie kroki,
no, że ma te
Będziemy podejmować. Wygrać wybory, o tym dzisiaj rozmawiamy, a potem będziemy meblować rząd. Będzie meblował rząd premier.
Tak. A premierem będzie Donald Tusk.
Jeżeli wygramy wybory, to na pewno będzie
a kto powinien dostać misję tworzenia rządu, jeśli na przykład wyniki będą takie, że PiS wygra, ale wydawałoby się, że koalicja potencjalnie ma więcej
głosów. Ja boję się takiej sytuacji, ona nie musi być teoretyczna, że te konsultacje, które będzie przeprowadzał prezydent Duda, będą obarczone polityką i będą...
Konsultacje z politykami będą obarczone polityką.
Nie,
one będą stricte polityczne.
Akurat prezydent powinien tutaj być arbitrem i powinien zdecydować, znaczy powinien złożyć propozycję temu, który będzie w stanie zbudować większościowy rząd.
Dać to najpierw temu, kto wygrał wybory. Czyli PiS-owi. Jeżeli będzie taki wynik, jak teraz.
Jeżeli wygra Koalicja Obywatelska, czy wygra lista opozycji, to mam nadzieję, że to jest oczywiste i to się stanie natychmiast.
A jeśli nie będzie. Wygra?
No, ale jeśli... to jest, no tu będzie, to decyduje prezydent. Demokracja i zasady tak. prezydenta.
No dobrze, czy, a nie boi się pan, że w końcu wtedy ktoś się włamie? No przypuśćmy, że PiS dostaje 205 mandatów, tak jak teraz na przykład sondaże pokazują, czyli więcej
190
niż...
190 pokazują. Też.
To dobrze.
Szkoda. Nie ma...
No dobrze, tak czy owak. PiS wygrywa, ma 200 głosu. Mandatów. No ale brakuje mu tych 30. No i co? Dostaje wtykę premiera i idzie
i
na łowę.
I rozpoczyna się festiwal korupcji politycznej.
Czyli dokładnie to, co zrobiliście w Śląsku, teraz przekabacając pisowskiego marszałka Chełstowskiego, tak?
Może. Czterech radnych przeszło do ruchu Tak dla Polski.
Czyli ale ruchu Rafała Trzaskowskiego. Czyli wyście po prostu przekupili czterech radnych i to nie była korupcja polityczna.
Korupcją polityczną było przekupienie
jednego radnego Kałuży,
który dostał się z listy Koalicji Obywatelskiej i odszedł dwa dni po wyborach, czy tydzień po wyborach.
Nie przerywałem panu, innego, bo chcę, żeby to zostało jako mem.
Co innego...
Ludzie będą się z tego śmiali, ostrzegam.
Ja nie będę bronił marszałka województwa.
Nie o nim mówimy. Mówimy raczej o tym, że jak wyście przekupili czterech, to nie jest przekupstwo.
Ale proszę, żebyśmy precyzyjnie posługiwali się precyzyjnymi argumentami. Jeżeli ktoś wchodzi z jednej listy, a tydzień po wyborach zmienia przynależność partyjną i klubową, to jest korupcja polityczna i to jest zdrada.
A jeżeli ktoś wchodzi z jednej listy, a później po czterech latach, to nie jest korupcja i to nie jest zdrada.
Ja nie będę bronił. Po czterech latach podejmuje decyzję polityczną, to jest inna sytuacja, niż robi to 4 lata i 4 dni. To jest inna decyzja. Mhm. Nie będę bronił tych, którzy zmieniają kluby parlamentarne, czy sejmikowe, czy w radach. Nie będę bronił. Powiedziałem,
co
bardzo
czyta
wyraźnie.
Grzegorz Schetyna? Ma pan minutę na odpowiedź.
Proszę?
Co czyta Grzegorz Schetyna?
A teraz czytam taką książkę, która jest bardzo mi bliska. Książkę Bogdana Rymanowskiego Dopaść Kornela. I tam jestem też częścią tej historii.
Kornel Morawiecki, tak. Wrocław, lata 80. No tak. Czyta pan trochę
To jest moja historia i odnajduję tam rzeczy, sprawy ludzi, z którymi miałem przyjemność i zaszczyt pracować w podziemiu. W latach 80. To bardzo ciekawe, taka podróż sentymentalna.
Grzegorz Schetyna.
Tak, i byłem też na promocji tej książki w Zajezdnie na ulicy Grabiszyńskiej, takim symbolicznym mieście we Wrocławiu. Taki podróż w czasie.
Jakby państwo chcieli się wybrać w podróż w czasie z Grzegorzem Schetyną, to...
Zapraszam serdecznie.
To zapraszamy serdecznie. Państwu serdecznie dziękuję, kłaniam się nisko, do widzenia, do jutra.
Dziękuję.